Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja
zaczęła w drugą stronę.
Jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał?
Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
W świątecznym wydaniu audycji Bliżej Życia witam Państwa, Michał Słobodzian. Możliwość spotykania ludzi z pasją to bez wątpienia jeden z atutów pracy reporterskiej. Dziś podzielę się z Państwem doświadczeniem spotkania z twórcami wyjątkowego muzeum. Wyjątkowego, bo działającego w szkole, bez wielkich pieniędzy, w kilku piwnicznych pomieszczeniach, ale dysponującego imponującymi zbiorami. Już za kilka minut przeniesiemy się do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Historia na wyciągnięcie ręki.
Próbuję namalować oczy manekinowi, staram się trochę wycieniować mu powieki, żeby było widać, że jest zmęczony, ma sińce pod oczami. Przypadkowy człowiek na wojnie. Ciemny brąz, jakieś szarości, można dodać trochę zieleni, ponieważ skóra wtedy przybiera niezdrowego koloru.
Część z dziewczyn
to są nasze wolontariuszki, a pozostałe to są dziewczyny z klasy artystycznej, które zgłosiły się z własnej inicjatywy, żeby pomalować, zrobić twarze manekinom, żeby manekiny ożyły.
No mam nadzieję, że uda nam się uzyskać, żeby wyglądały żywo właśnie te twarze, że nie są z plastiku zrobione.
No próbuję zrobić tak dosyć realistycznie tęczówkę, bo tak się mówi, że właśnie się człowieka po oczach poznaje, to myślałam, że nawet sobie światło jakieś namaluję. Tak jakby rzeczywiście były prawdziwe te oczy.
Piotr Olecki, prezes Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe. Znajdujemy się w podziemiach pierwszego liceum gminy Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mieści się tutaj nasze Muzeum Historyczno-Wojskowe.
Ile to już lat?
2003 pierwsza wystawa skromna w klasie, a 2010 jako fundacja. Garnizon Toruń, historia od roku 20 po 39. Martyrologia narodu polskiego, dzieje żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej i obóz jeńców wojennych w stalach 20A, 20C. Historię każdego pułku toruńskiego w okresie międzywojennym ze zdjęciami, oryginalne zdjęcia, wspomnienia ludzi. Ludzie po tylu latach pracy zaczęli reagować na naszą inicjatywę i przychodzą do nas ze swoimi historiami, pamiątkami, i staramy się właśnie to eksponować, zapraszać ich. Organizujemy różne eventy, spotkania, rocznice, Monte Cassino teraz przygotowujemy, Powstanie Warszawskie, Marsze Partyzanckie. Dużo, dużo inicjatyw takich ruchowych. Muzeum, zbiory to jest tło tylko. I ta sala jest poświęcona historii obozowi jeńców wojennych. Przyznam, że jako młody człowiek nie wiedziałem, że Toruń był świadkiem też tylu cierpień. Właściwie drugą część mieszkańców miasta stanowili jeńcy wojenni w sprawie całego świata. I staramy się właśnie to odkrywać. Począwszy od guzików, po pojemniki na żywność, po paczki Czerwonego Krzyża, po elementy umundurowania. I wspomnienia, tak? Wspomnienia, które pozostawiają nam odwiedzający nas mieszkańcy właśnie Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, czyli wszystkich państw, które tutaj były reprezentowane jak w obozie jeńców wojennych.
Dokumentujecie to życie z różnych aspektów, na przykład ustnik od trąbki. Tak?
Tak, z ustnikiem jest bardzo ciekawa historia. Wykopany na terenie obozu jeńców wojennych ma taki napis nad Gonella. Pierwotnie myślałem, że to jest nazwa producenta, jednak w internecie znalazłem, że Nat Gonella to był jazzman pokroju Louis Armstrong, ale w Wielkiej Brytanii. Pierwsza myśl, czyżby u nas był w Toruniu Nat Gonella, który był sławą. Okazało się, że rzeczywiście grał dla wojska, ale do Torunia nie trafił. Skąd ustnik? Być może ktoś z jego orkiestry tutaj przybył lub trąbka trafiła w ramach paczek Czerwonego Krzyża. Najciekawszym jest to, że artykuł był napisany na naszej stronie 3 lata temu, a rok temu napisał do nas maila człowiek, który napisał, zaczął hello, I am Charlie Gonella, Nat Gonella i jest bratem mojego ojca. Jak przeczytałem ten artykuł, to nie mogę zasnąć i czy byłoby możliwe, żebym przyjechał do Torunia do was i na tym ustniku zagrał na terenie byłego obozu Georgia in my mind, który był ulubionym utworem mojego wujka. Czekamy na niego.
Akordeon, piękny.
Akordeon włoski, tak, ręcznie robiony. Pozostałości po włoskich jeńcach wojennych. Również podążamy tym śladem. Przyjeżdżają do nas Włosi, którzy chcą tworzyć nawet przyjazdy pamięci młodzieży włoskiej właśnie do nas do muzeum i na teren byłego obozu.
A tutaj takie bardzo jakieś nietypowe buty.
Tak, takie buty wyglądają jak słoniowe buty i tak też były nazywane. Są to buty wartowników niemieckich na okres zimy, którzy pilnowali jeńców. Są też buty, tu obok stoją takie ze słomy plecionej. Były te buty wyplatali Żydzi w gettach, między innymi w Łodzi. I one były właśnie wysyłane do jednostek wojskowych, do służb wartowniczych.
To wygląda tak, że jest skórzany but wokół...
But chodziło o to, żeby izolować się od zimna. Mundury australijskie. Australia, ktoś powie, co robiła tu Australia. Bardzo duża grupa Australijczyków w Toruniu przyjeżdżają do nas, ostatni żyjący żołnierze. Ciekawostką jest to, że była w Toruniu w jednym z forcie 15, konkretnie olimpiada państw, które były reprezentowane wśród jeńców wojennych. Mamy zdjęcia z tej olimpiady. Tu widzimy między innymi maszerującą drużynę Australii, która uszyła sobie własnoręcznie sztandar. Sztandar oryginalny zawieźli jeńcy po zakończeniu wojny do swojego kraju, a nam delegacja ich przywiozła wierną kopię.
Bartosz Świchowicz, uczeń pierwszej klasy.
Widzę, że jest pan tutaj w stroju bojowym. Spodnie moro, jakieś takie militarne zainteresowania ma pan?
No chyba one były już tam od dziecka, powiedzmy. Zawsze z kolegami to się bawiłem w żołnierze na podwórku. Później byłem harcerzem, no i teraz tutaj trafiłem do pana.
Zdziwiło pana to, że w szkole jest takie muzeum, które ma taką ekspozycję?
Ja akurat je widziałem trochę wcześniej, ale wiem, jak reagują ludzie, którzy tutaj nigdy nie byli i są naprawdę zdziwieni, że coś takiego może powstać w ogóle w szkole, w piwnicy, o takich rozmiarach jakby. Też widziałem reakcję moich kolegów, jak tu zeszliśmy, no to byli naprawdę pod wrażeniem tego. Gdzieś tam powinniśmy, moim zdaniem, wszyscy pamiętać o naszej przeszłości, dbać o nią, ją kultywować. To stanowi fundament dla naszego obecnego życia.
Co w tej gablocie?
Przedmioty znalezione w piwnicach, strychach Torunia dotyczące września 1939 roku.
Jest mydło na przykład.
Tak, mydło oryginalne, jeszcze szare mydło, takie, które było cięte. Pieni się jak wtedy, nie straciło swoich możliwości, opatrunki osobiste, kremy Nivea nawet, niektóre jeszcze kompletne, no i ekwipunek żołnierza. Począwszy od menażek, kubki, maski przeciwgazowe, niektóre rzeczy troszkę mają historię taką nieciekawą przez historię, jaka nastąpiła. Dobrze. Na przykład mamy eksponaty pozyskane z tak zwanych dołów katyńskich z Charkowa, gdzie nasi studenci prowadzili ekshumację i niektóre rzeczy zostały nam udostępnione.
Podręczna strzykawka, co to jest?
Tak, to jest zestaw zastrzyków, strzykawek Armii Wrześniowej. Przekazała to kobieta, która mieszkała w 1939 roku w miejscu, gdzie była wielka bitwa nad Bzurą. I zajechali ułani i zostawili to.
Kornel Pałaszewski, jestem tutaj akurat dzisiaj absolwentem już tej szkoły i uczęszczam także do Muzeum Historyczno-Wojskowego.
I to było tak, że od początku, jak się pan pojawił w szkole, to szukał pan takiego miejsca?
Tutaj akurat doszło do przypadku. Tutaj pan profesor został moim wychowawcą w trzeciej klasie i tak zaraził mnie miłością tutaj do muzeum, a także do tej historii.
Historią wcześniej pan się interesował?
Tak, tak, też się interesowałem wcześniej. Mamy tutaj co piątek nasze zajęcia, gdzie czas poświęcamy na nauki historii, czy także tutaj sprzętu wojskowego. Mamy także liczne wyjazdy, czy wyjścia jako grupa rekonstrukcyjna. Uczestniczymy w każdych świętach związanych z naszym narodem.
Kończy pan szkołę, jakoś kontakt z historią będzie pan kontynuował? Gdzie się pan wybiera?
Tak, mam zamiar zostać marynarzem. Wybieram się do Akademii Marynarki Wojennej, także ta pasja historyczno-wojskowa ciągle pozostaje u mnie i mam nadzieję, że będzie przez wiele lat.
Ta gablota jest poświęcona 63. Pułkowi Piechoty, zwanymi również Dziećmi Torunia. Szczególnie bliska jest tam ta jednostka, wielu toruniaków służyło w niej, a także mieszkańców regionu. Pozyskaliśmy od mieszkańców województwa bardzo ciekawe eksponaty, między innymi oryginalny krzyż Virtuti Militari, epolety, książeczki wojskowe, wspomnienia. Jest to chyba jedna z większych ekspozycji na temat właśnie tego pułku. Szabla wykopana podczas prac ziemnych i robotnicy przekazali nam to, wiedząc o naszym muzeum, o działaniach, z radością, że będzie to właśnie służyło kolejnym pokoleniom. Tutaj mamy napis Jeden jest w Oświęcimiu, u nas jest Arbeit macht frei, napis więzienny nad bramą. Wykonali to więźniowie zakładu karnego. Wspólnie wykonaliśmy piękną wystawę interaktywną, światło, dźwięk, coś pięknego na terenie zakładu karnego. Można było to również zwiedzać dla grup zewnętrznych i te wszystkie eksponaty trafiły do nas z powrotem do muzeum. Ciekawostką jest to, że od 2 lat współpracujemy z zakładem karnym we Włocławku i żeśmy stworzyli nowatorski program pilotażowy pracy z historią Polski, z patriotyzmem. Jest to proces resocjalizacji więźniów. My jeździmy tam z wykładami, odczyty, wystawy, a oni wykonują dla nas w ramach podziękowania za te chwile oderwania od rzeczywistości więziennej różne eksponaty, między innymi właśnie tutaj, gdzie pan Ryszard stoi przed wielką tablicą obrazującą pułki Torunia, wykonane na rzeczach, które więźniowie znajdują przypadkowo, bo nie mają oni za bardzo środków finansowych, żeby kupić. To jest na tektorach zrobionych z pudełek od butów.
I to zrobili więźniowie?
To więźniowie zrobili. Barwy to wszystko. Więźniowie wykonali na przykład obrazy, malują generała Hallera, bohaterów polskich, żołnierzy wyklętych. Całą gamę mamy w tej chwili pięknych dzieł artystycznych wykonanych właśnie przez więźniów.
I jak tam jeździcie, to oni czekają na was? Są tak. Bardzo chłonni, ciekawi?
Tak, czekają z niecierpliwością. W tej chwili już nadjeżdżą inni wolontariusze samodzielnie. Są to bardzo ciekawe rozmowy. A również przyjeżdżają też wychowawcy z zakładu do Torunia, do nas, do muzeum, na takie pogadanki, nieraz nawet z osadzonymi, żeby też właśnie to mogli przekazać. Również takie inne treści, nie tylko historyczne. Promieniuje takie na różnych poziomach. Z zakładem karnym w tej chwili to jest taka piąta duża wystawa, między innymi wystawa w Sejmie będzie tych naszych dzieł, wystawa w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezydenta RP. Także te nasze wystawy daleko wędrują. Zrobili nam całą oprawę rok temu, barykad na Powstanie Warszawskie. 18 obrazów wielkoformatowych, przedstawiających wizje osadzonych na temat powstania. Również Holokaustu, obozów koncentracyjnych. Piękne rzeczy. Fort VII w Toruniu. Niemcy więzili tam patriotów, mieszkańców Pomorza. No i mordowali ich. Udało nam się pozyskać oryginalne listy, korespondencje, rzeczy z tego fortu. Na przykład laskę, którą bity był dziedzic donimirski, wręcz do utraty przytomności, która została na nim połamana, a zabrana została panu Kochanowskiemu, którego wnuk przekazał nam tę laskę. Również od niego otrzymaliśmy komplet korespondencji z Fortu VII. Uważam, że to jest chyba jedyne. Nie istnieje to taki tak duży zbiór listów pisanych właśnie w obliczu śmierci.
Tutaj przejmująca gablota, świadectwa kaźni.
Tak, obozy koncentracyjne. Pokazujemy od Oświęcimia po Ravensbrück, po Buchenwald, rzeczy również należące do Toruniaków i mieszkańców naszego województwa, którzy przeżyli obozy. Są tutaj pałki niemieckie, którymi bici byli więźniowie, kastet, numery obozowe, które były na pasiakach więźniów politycznych. Te pudełka to jest tak zwane, jak było w Zofii Naukowskiej, medaliony, tak zwane mydło z Żydów. Oczywiście badania powojenne zaprzeczyły, że było to mydło wykonywane z części ludzkich, ale taką sławę uzyskało i do dzisiaj uczniowie się uczą o tym. Oczywiście to mydło służyło do celów dezynfekcyjnych, gdyż znalezione były w prosektorium w Instytucie Medycyny w Gdańsku, o czym myśmy dowiedzieli się później, a również z lektury w internecie.
Ryszard Wandzel, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu.
Niebywałe, że macie w szkole tak bogate zbiory. To jest chyba ewenement, jak jeździcie po Polsce, czy macie kontakty z innymi szkołami, to chyba nieczęsto się zdarza.
No mamy kontakty rzeczywiście nieczęsto. To nawet ostatni był zjazd dyrektorów najstarszych szkół w Polsce. No i można powiedzieć, że dyrektorzy byli troszkę zaskoczeni tam naszą ekspozycją i nie wierzyli, że to jest możliwe siłami takimi społecznymi, bez jakichś dużych pieniędzy można coś takiego zrobić. Tak.
Wciąganie dzieciaków w taką formę edukacji. Widzi pan, że to daje jakieś lepsze efekty? Ta pasja się rozwija w nich bardziej?
Myślę, że tak. Oczywiście wiadomo jest tak, że nie cała młodzież będzie się angażować, ale zawsze się z klas wyłowi jakąś grupę takiej młodzieży, która się zaangażuje. Jak się już zaangażuje, no to tak na całe się angażuje. Bywają nawet sytuacje, że trzeba ich trochę hamować, bo najpierw nauka, ale to oczywiście daje potem jakieś efekty na później i mamy doświadczenia, że już absolwenci, którzy już studia pokończyli, w zasadzie odwiedzają nas i wspominają. I niektórzy też się angażują.
Co jest kluczem do sukcesu? To właśnie, że trochę inaczej uczycie historii poprzez rekonstrukcję, jak słyszałem, teledysk, nowoczesne formy.
Tak? Myślę, że tak. To jest podstawa. Prowadzimy taką żywą historię. Chodzimy często w teren, chodzimy na różnego rodzaju imprezy terenowe, szkole, bo my oprócz tego, że my prowadzimy działalność historyczną, to my taką prowadzimy też działalność szkoleniową w zakresie obronnym, powiedzmy bytowanie, terenoznawstwo i różnego typu historie, czy takie kwestie nawet bardziej militarne. To rzeczywiście jakby angażuje tą młodzież, wciągają i ona potem... Często mamy też takich, którzy potem idą, właśnie tu kolega, który przed chwilą mówił, że idzie do Marynarki Wojennej, do szkoły oficerskiej, do szkół tych wszystkich mundurowych, do służb mundurowych. To jakby zaczyna się tutaj.
Kiełkuje, szczególnie, co mnie bardzo cieszy, kreatywność ich. Cieszy mnie, jeżeli mam jakieś przedsięwzięcie, że to oni są teraz tym motorem, że udało nam się, że to zeszło na młodych ludzi, że to nie tylko my, tak zwana starszyzna, to prowadzi tylko właśnie młodzi ludzie. Ludzie wymyślają rzeczy, które właśnie będą podobały się ich rówieśnikom i będą do nich przemawiały.
Widzicie, że też ci młodzi ludzie pod wpływem i tej historii, ale też tych przygód zmieniają się, jakoś dorośleją?
No myślę, że tak, bo oni tutaj dostają zadania do wykonania. Oni tu muszą w pewnych momentach obejmować nawet dowodzenie jakimiś grupami, zarządzać. No to też jest kwestia, która im się nawet w normalnym życiu potem zawodowym może przydać. No muszą się kierować zespołami ludzkimi, podejmować decyzje samodzielnie, odpowiadać za te decyzje. No to są, jak myślę, same plusy.
Młodzi ludzie interesują się historią, czy jednak ciągnie ich bardziej komputery, technika?
No ja myślę, że to nie wyklucza, bo można się interesować historią i zajmować się komputerami, techniką. My mamy tutaj w szkole różne klasy, 7 profili. I praktycznie rzecz biorąc, z każdego profilu, czy to z matfizu, czy to z jakiegoś humanistycznego, czy to artystycznego profilu, tu młodzież w naszym muzeum działa, także to jakby nie wyklucza to, że ktoś jest humanistą, to już nie, albo ktoś jest ścisły umysł, to już też nie będzie zajmował historią.
Z jednej strony pasja, edukacja, ale dla nauczyciela to też jest taka forma, no żeby się nie wypalić, no bo ile można uczyć tego samego?
Dokładnie, dokładnie, to jest właśnie to. Się uzupełnia człowiek i rzeczywiście jakby tak nie wypala się, bo zawsze coś nowego, zawsze jakaś inna sytuacja, coś trzeba z innego wymyślać, coś trzeba robić, to jest obustronna korzyść, że tak powiem. Ludzie bez pasji niczego nie stworzą.
Jesteśmy w sali poświęconej losom żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej. Pokazane są mundury, sprzęt żołnierzy walczących we Francji pod Narwikiem, więźniów gułagów, pilotów RAF-u, marynarzy Royal Navy, żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, 1. Brygady Spadochronowej generała Sabowskiego, partyzantów, powstańców warszawskich, a także żołnierzy armii Berlinga. Są też mundury amerykańskie, które przekazały nam prawdziwe rodziny czysto amerykańskie, słysząc o naszej działalności, przesyłając nam z życiorysami osób, do których one należały.
Ale te osoby tu się pojawiały, czy po prostu gdzieś usłyszały?
Usłyszały i przesłały, były narady rodzinne w Stanach Zjednoczonych i trafiało to do nas tutaj. Również mamy takie dary z Wielkiej Brytanii.
To jak informacje o was rozprzestrzeniają się po świecie?
Siła internetu, strona internetowa, która ulega ostatnio atakom hakerskim, już po raz szósty. No, sami się zastanawiamy, atakowane są artykuły na temat jeńców wojennych, sowieckich jeńców wojennych, ataki, jak młodzi nasi wolontariusze stwierdzają, pochodzą z Sewastopola. Piszemy obiektywnie o wojnie i sami nie wiemy, dlaczego te ataki następują. Robimy kolejną próbę, siódmą próbę podniesienia strony. Do tego czasu pracujemy na fanpage'u, na Facebooku. Jest to takie nasze awaryjne wyjście. Wytrzymałość młodych ludzi jest, no już tak powiem, sięga zenitu, bo po raz kolejny odtwarzać stronę to jest uciążliwa sprawa. A ciekawostką jest to, że nasze artykuły, któreśmy pisali w roku 2010, są cały czas czytane. One jeszcze funkcjonują w internecie, na stronie między innymi pierwszego liceum i cały czas się odzywają ludzie ze świata w nawiązaniu do tamtych losów. Ludzie się od czasu wojny cały czas szukają jeszcze. Opisujemy ciężki los jeńców sowieckich w odróżnieniu od losu jeńców brytyjskich, francuskich czy włoskich. Mieli oni najgorsze warunki bytowe. Było ich bardzo dużo na terenie naszego województwa. Przyjeżdżają do nas również Rosjanie. W poniedziałek przyjedzie po raz trzeci Rosjanin, któremu się nigdy nie udało do naszego muzeum dostać, a cały czas chciałby nasze zbiory zobaczyć, a także pomodlić się na grobie swojego ojca, co chcemy mu umożliwić.
Jesteście placówką działającą na terenie szkoły. Jakby ktoś z miasta chciał was odwiedzić, to jest możliwe?
Oczywiście mamy na Facebooku, póki co wcześniej oczywiście na stronie internetowej, telefon kontaktowy i stronę internetową i w ten sposób ludzie się z nami kontaktują i jesteśmy zawsze otwarci. W ramach pracy oczywiście szkoły, to nas ogranicza w jakiś sposób, no ale cieszymy się, że mamy te pomieszczenie. Historia to my. Nie można żyć przyszłością, nie myśląc o tym, co było. Nawet jeżeli są to nieciekawe wspomnienia, tragiczne. Należy być przygotowanym, szkolić się, uczyć poprzez służbę wojskową, poprzez różne szkolenia, również fizyczne, ale wojna prowadzi tylko do strat ludzkich, do cierpienia i do łez.
Nauczyciele i uczniowie pracują intensywnie, trwają przygotowania do obchodów 74. rocznicy zdobycia przez polskich żołnierzy klasztoru Monte Cassino. 18 maja o godzinie 17 w auli 1. ELO w Toruniu spotkanie z historią na żywo. Planowana jest m.in. premiera teledysku przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dziś kończymy naszą audycję. Michał Słobodzian, do usłyszenia jutro po 16.30.
Dlatego Mieszkam z przedmiotami, opisywać ich nie warto, bo mogę je zmienić. Książką ciasną, ale smutką przestronną, można by tu pomieścić muzykę na długie doliny. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Dom mam tak rozległy, że do pustej ściany dochodzi się dopiero po kilku latach, które stają się nagle nie dłuższe od westchnienia. Nie chcę nic ocalić, bo nie ma tu nic oprócz soli na ranę. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich.